Witam Państwa, kłania się Wysław Szpil. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na trzecią część tekstu pana Tomasza Okrasy z Uniwersytetu Śląskiego Wojna chińsko-indyjska z 1962 roku w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej. Cytuję. Z powyższych względów Pekinowi zależało przede wszystkim na zdobyciu kontroli nad Xiaqing, przez które to terytorium można było przeprowadzić drogę do Tybetu, umożliwiając choćby transport wojsk. Kwestia Arundel Pradesh została położona przez Chuanlana na stole negocjacyjnym jako dodatkowa karta przetargowa. Chińczycy oczywiście argumentowali, że ten obszar również im się należy, zręcznie posługując się doktryną mówiącą, że wszystkie tereny, które niegdyś w historii uznawały zwierzchność smoczego tronu w Pekinie, mogą stać się współcześnie przedmiotem żądań terytorialnych RL. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie negocjacji samym powołując się na doświadczenia historyczne, chiński premier nawet nie podjął dyskusji na temat map umieszczonych w oficjalnych chińskich źródłach kartograficznych opublikowanych w latach 17, 19 i 31, 1930, na których Xiaqing był oznaczony jako część terytorium Indii. Chu przedstawił stronie indyjskiej rozwiązanie pakietowe, zgodnie z którym terytorium Xiaqing miało znaleźć się w państwie środka, w zamian za co HRL zrezygnowałby z pretensji do Arundel Pradesh, co udowadnia, jak pragmatycznie Chińczycy potraktowali całą sprawę. Nehru być może byłby skłonny przystać na taki kompromis, jednak został zakrzyczany przez parlament, który nie zgodził się na oddanie ani pięci indyjskiej ziemi. Niebawem sam indyjski premier zarządził wprowadzenie forward policy, wyrażającej się m.in. w podejmowaniu patroli na spornych terenach i tworzeniu wysuniętych posterunków. Postawa władz indyjskich była rozczarowaniem dla decydentów w Pekinie. Chińczycy spodziewali się, że sprawę granicy uda się załatwić polubownie, nie dlatego, że obawiali się o wynik ewentualnego starcia z siłami indyjskimi, ale stosując się do myśli Sun Ci, iż 100 zwycięstw w 100 bitwach nie jest szczytem umiejętności, szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. Ponadto eskalacja napięcia w stosunkach z New Delhi zbiegła się w czasie z porażką kampanii Wielkiego Skoku Naprzód, która spowodowała znaczne koszty wewnętrzne. Tym również należy tłumaczyć ówczesny rozkaz Mao, by chińscy żołnierze odpowiadali Indusom ogniem tylko w ostateczności. Komunistyczni mandaryni również liczyli na pokonanie, na przekonanie Indii, by te nie mieszały się w sprawy Tybetu. Ten wątek stał się szczególnie istotny po 1959 roku, kiedy to Tybetańczycy wzniecili powstanie przeciwko chińskiej okupacji. Zostało ono krwawo stłumione, a Dalai Lama XIV wraz z tysiącami innych wybrał ucieczkę do Indii, która pozwoliła uchodźcom usiedlić się, które pozwoliły Indie, pozwoliły uchodźcom osiedlić się w Dharamsali. Pekin odebrał ten akt jako wrogi wobec siebie, obawiając się infiltracji terytorium tybetańskiego przez indyjski wywiad i mobilizowania mieszkańców przeciwko chińskim rządom. Aktywność New Delhi w kolejnych miesiącach przekonywała kierownictwo HRL, że istnieje ryzyko próby odbicia przez wojska indyjskie obszaru Xiaqing. Obawiając się takiego scenariusza, Mao wydał rozkaz ataku zarówno na północno-wschodniej, jak i północno-zachodniej części pasa granicznego. Chińczycy kalkulowali, iż sprężenie mózgów ze strony Indii ma w rzeczywistości charakter pozorowany, a Nehru do końca nie będzie się spodziewał ofensywy wojsk państwa środka, dalej pozostając mentalnie związany z ideą Chińczyk Indus i Chińczyk to bracia. Jak się okazało, mieli rację. Indyjski premier jeszcze kilka miesięcy przed wybuchem wojny zganił swojego szefa sztabu za samą sugestię, że chiński atak może nastąpić. A kolejny ten pod tytułem Wojna i jej konsekwencje. Konflikt zbrojny trwał od 20 października do 21 listopada 1962 roku, więc miesiąc. Zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chin i kompromitacją New Delhi. o skali porażki może świadczyć wypowiedź ówczesnego prezydenta Indii, który zapytany o to, czy głównodowodzący wojskami indyjskimi generał Bhim Mohan Kaul dostał się do niewoli, odpowiedział: niestety nie. No właśnie. Pozostawiając na boku kwestię dokładnego przebiegu wojny, trzeba odnotować, że jej wyniku zdecydowały w największym stopniu następujące czynniki. Po pierwsze, wzmiankowana wyżej niekompetencja indyjskich władz cywilnych. Oprócz Nehru obwiniono zwłaszcza ministra obrony Krishnu Menona oraz wojskowych. Drugie, przewaga liczebna sił chińskich w stosunku korpusu do brygady w sektorze północno-zachodnim i korpusu do dwóch brygad w sektorze północno-wschodnim. Przewaga sprzętowa wojska RL, w tym zwłaszcza większa ilość broni adekwatnej do działań w górskim polu walki, to znaczy moździerze, działań wielkiego kalibru. I czwarte, znaczna różnica w przystosowaniu żołnierzy do obu stron, do warunków klimatycznych, w tym szczególnie do dużych wysokości. Siły chińskie wyróżniały się odpowiednim stopniem aklimatyzacji, odwrotnie niż ich przeciwnicy. Ponadto doświadczenie w walkach w terenie górzystym Chińczycy wynieśli z wcześniejszej o dekadę wojny koreańskiej. Tak. A 21 listopada Chiny ogłosiły jednostronne przerwanie ognia, co oznaczało zakończenie działań wojennych. 10 dni później chińscy żołnierze wycofali się z zajętego Arunachala Pradesh i obszar ten mogła na powrót przejąć administracja indyjska. Wydarzenia te do dziś stanowią sporą niewiadomą w rozważaniach dotyczących relacji na linii Pekin-New Delhi. Po pierwsze, należy zadać pytanie, dlaczego Chiny zdecydowały się zakończyć konflikt mimo zdecydowanej przewagi militarnej po swojej stronie, która umożliwiła osiągnięcie dodatkowych celów. Część badaczy tłumaczy to faktem zaangażowania się po stronie Indii Stanów Zjednoczonych, które m.in. zadeklarowały osłonę lotniczą dla indyjskich miast oraz wysłały okręty 7 floty do Zatoki Bengalskiej. Istotnie, nie sposób bagatelizować działań administracji Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, jednak wydaje się, że zasadnicze znaczenie dla postępowania Pekinu miało trzymanie się chińskiej strategii. Znowu warto zatem wrócić do Sun Tzu. Starożytny strateg, w przypadku gdy doszło już do konfliktu zbrojnego, radził traktować wojnę jako sztukę wprowadzania w błąd. Więc jeśli coś możesz, udawaj, że nie możesz. Jeśli jesteś gotów, udawaj bezczynność. Klarował Sun Tzu w innym miejscu, polecając atakować tam, gdzie nie spodziewa się tego przeciwnika. I teraz dalej. Realizację powyższych zaleceń można odnaleźć w postępowaniu Chin w konflikcie. Po podjęciu decyzji o ataku został on przeprowadzony przy całkowitym zaskoczeniu strony indyjskiej, uspokojonej wcześniejszą pasywnością chińskich wojsk. Po miesiącu wypełnionym zwycięstwami siły HL wstrzymały jednak działania, ponownie jakby słuchając przestrogi Sun Tzu, czyli najważniejsze jest szybkie zwycięstwo. Gdy wojna się przewleka, broń tępieje, ostrza się łamią i duch upada. Siła wyczerpuje się w obleganiu miast. Po zdobyciu tego, na czym im najbardziej zależało, czyli regionu Aksai Chin, Chińczycy zrezygnowali z dalszych działań zgodnie z zaleceniem powściągliwości i ukrywania swoich realnych możliwości. Warto również odnieść się do innej z reguł autora sztuki wojennej, mówiącej, że najważniejsze jest uderzenie w samą strategię przeciwnika. W omawianym kontekście można ją zinterpretować co najmniej na trzy sposoby. Z jednej strony, co oczywiste, chiński atak oznaczał zniwelowanie indyjskiej forward policy. Od 1932 roku New Delhi zawsze już będzie podejmować pozycję defensywną w stosunku do Chin, co uwidoczni się między innymi w rozwijaniu potencjału militarnego o charakterze odstraszającym. Broń atomowa opatrzona doktryną non-first use. Drugim, mniej klarownym, ale nie mniej ważnym aspektem jest to, że Pekin obnażył słabość Indii jako mocarstwa i potencjalnego lidera trzeciego świata. uderzył również w personalny prestiż Jawaharlala Nehru, który nigdy nie zdołał go już podreperować. Po wojnie podupadł na zdrowie i 2 lata później zmarł. Wreszcie chińska propaganda uruchomiła wobec Indii machinę zarzutów związanych z tym, że politykę New Delhi jedynie z pozoru cechuje nastawienie antykolonialne, a w rzeczywistości Indie patrzą na Chiny, jak i inne państwa, przez pryzmat wyższości ze strony spadkobierców brytyjskiego imperium. Z kolei istotnym z perspektywy chińskiej strategii wobec konfliktu posunięciem mamy do czynienia niespełna pół roku po zakończeniu działań zbrojnych. 2 marca 1963 roku został podpisany między Chinami i Pakistanem traktat Transkarakorum, w którym Islamabad oddawał Pekinowi część kontrolowanego przez siebie terytorium Kaszmiru, dolinę Shaksan. Indie nie uznały tego postanowienia, twierdząc, że na mocy decyzji Maharadży Kaszmiru Hari Singha z 26 października 1947 roku całość tego terytorium należy do nich. Warto zaznaczyć, że również w tym przypadku rzeczonego regionu władze Herer posłuszyły się dyplomacją map opublikowanych w chińskich pod koniec 50 lat. Zaniepokojeni faktem znalezienia się tam części pakistańskiego terytorium w granicach Chin, decydenci w Islamabadzie zgodzili się ostatecznie na polubowne uregulowanie kwestii granicznej. A proszę Państwa, tutaj stosowna mapa, to jest mapa terytorium spornego między Indiami, Chinami i Pakistanem z roku 1963. I tutaj w tym miejscu zakończyłbym kolejny odcinek, zapraszając Państwa na następny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.